Zacznę, że chciałbym dzisiaj się dzielić takim fragmentem, który jest, należy do jednych z trudniejszych fragmentów Nowego Testamentu. I jak powiedziałem, często bywa przez komentatorów czy przez tych, którzy głoszą, pomijany, dlatego że czasami nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Ja szczerze mówiąc też się modliłem i nie dlatego się za niego wziąłem, że ja wszystko wiem, ale dlatego, że postanowiłem spędzić pewien czas z tym słowem, bo są to jednak słowa Jezusa, jest to Słowo Boże i zawsze, kiedy Bóg coś mówi, to chce nam coś powiedzieć. Amen. Wszystko zaczyna się właściwie normalnie. Jakby początek tej wypowiedzi nie zapowiada takiego szoku. Jesteśmy w Kafarnaum. Jezus rozmawia w tym czasie to, co będziemy studiować, na osobności z uczniami. Uczniowie są na etapie swojej najstarszej kłótni. Pamiętacie, o co oni się zawsze kłócili? O to, kto wśród nich jest najważniejszy. Dobrze, że tak u nas nie jest. Oni się kłócili, są na etapie swojej awanturki. I Pan wskazuje im, bierze takie małe dziecko, pokazuje im dziecko, ale póki co ich to jeszcze nie dotyka. Na razie to jakby nie robi na nich żadnego wrażenia, że ktoś przed nimi stawia jakieś dziecko. Oni zmieniają temat i teraz już nie pytają, kto jest najważniejszy pośród nich, ale pojawia się pytanie, kto jest z nimi, a kto przeciw nim. Często, wiecie, kiedy powiemy o takim fragmencie Biblii, gdzie, w którym miejscu pogubił się apostoł Piotr, to jakby wszyscy wiedzą, wskazujemy, no Piotr zaparł się Jezusa, tam się najbardziej pogubił w swoim życiu, czy kiedy wziął miecz i próbował załatwiać sprawy mieczem. To jest inny fragment, w tym miejscu pogubił się Jan. I często tego nie dostrzegamy, ale podobnie jak Piotr, Jan nie tylko się pogubił, ale reprezentuje w tym wielu ludzi, w tym czasami nas. Zacznijmy może, jeżeli wzięliście ze sobą wasze Biblię, otwórzcie Marka, 9 rozdział. Ewangelia Marka, 9 rozdział. 38 werset zacznijmy. Marka 9, 38. Wtedy Jan rzekł do niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jan mówi o kim nie wiemy. Wiemy tylko, że ten ktoś bardzo skutecznie działa. Mówi o człowieku, który działa w imieniu Jezusa, ale nie należy do grupy uczniów, nie chodzi z Jezusem. Jan jest, pamiętamy, że nazywali go synem Gromu. Pamiętacie, to byli synowie Gromu, Jan i Jakub. Był umiłowanym uczniem Pana, ale miał ten charakterek. To byli ci, co chcieli, Panie, jak ta wiocha nie chce się nawrócić, no to ogień na nią, nie? To byli ci, którzy chcieli działać zdecydowanie. I Jan czuje, że jest taki umiłowany, bliski Jezusa. Czuje, że wolno mu zadać takie pytanie, że może mówić. I mówi, że jest taki ktoś, kto działa i mówi, ale myśmy mu zabraniali. Kiedy mówi zabraniali mu, mamy tu czas w Grece przeszły dokonany, czyli zabraniali mu wiele razy, nie jeden raz. Czyli jest to ktoś, kto już kilkukrotnie miał spięcie z uczniami pańskimi, bo mu zabraniali robić to, co robi. Co jest ciekawe, sami nie potrafili tego zrobić wobec głuchoniemego, ale zabraniali komuś, kto był skuteczny w tym, co robił. Sami być może właśnie dlatego nie potrafili, Jezus do nich powiedział, że do tego trzeba modlitwy i postu, a jak wiemy, post z reguły w większości wypadków dotyczy tego, co jest nie tak z nami, a nie z kimś obok. Post pokazuje raczej, jakie są nasze związania, nasze braki, bez czego my się obejść nie potrafimy i co my ukrzyżować musimy. sami sobie nie radzili, komuś zabraniają, nie mamy tego kogoś zmienia podanego, tam różne wymysły są wśród historyków Kościoła, to nie ma znaczenia. Ktoś działa, Bóg przez niego działa, uczniowie wielokrotnie zabraniają. Ten ktoś robi dokładnie to, po co przyszedł Jezus. Niszczy dzieła diabelskie, bo po to przyszedł Pan Jezus. Amen. Ten ktoś robi to, co ma robić, to, co Jezus przyszedł robić. I teraz Jezus mówi do nich takie dziwne słowa. Być może uczniowie się spodziewali, że Jezus powie, a który to, a gdzie to? Albo wiem, ja mu powiem, jak wy nie daliście rady, ja sobie z nim poradzę. Czy coś takiego, nie wiem, na co Jan liczył, że Jezusowi o tym mówi. No, kiedy się do Jezusa o coś zwraca, no to na coś tam liczą, że Jezus coś powie na ten temat. Natomiast Jezus odpowiada z zadziwiającymi słowami, nie zabraniajcie mu, nie przeszkadzajcie temu człowiekowi robić tego, co jest dobre, innymi słowami. Jak to nie? Jak to mu nie zabrania? Przecież z nami nie chodzi. Do nas tu na grudek nie chodzi, a jeszcze się modlić chce. Nie jest z naszej paczki, jeszcze coś chce. Jak to mu nie zabraniać? My mamy Ciebie, Panie Jezu. My mamy tą jedyną prawdziwą wiarę, a tamten przecież nie ma. Jezus odpowie w taki dziwny sposób, nie dlatego, że mu wszystko jedno, kto i co o nim mówi, ale dlatego, że chciałbym, abyście to usłyszeli. To jest trudny i ważny fragment nauki Nowego Testamentu. Jeszcze raz powtórzę, nie dlatego, że mu wszystko jedno, kto i co o nim mówi, ale dlatego, że Jan i inni uczniowie widzą tylko siebie, są egoistycznie skupieni tylko na sobie i tylko swoją relację z Jezusem widzą i niczego innego nie dostrzegają. Za tym, co stoi, albo tym, co stoi za tym, co Jan mówi, to się nazywa zwykła zazdrość. Jan nie zaczyna się starać o to, żeby Słowo Boże, dobra nowina była rozszerzana, bo przecież uczeń pański powinien się cieszyć, że demony przegrywają, że diabeł ucieka, że gdzieś tam działa Słowo Boże. Ale on się tym nie cieszy, on mówi zabronić im, bo oni nie są z nami. Chcę, abyście coś duchowego, bardzo ważnego tu zobaczyli. Chwilę wcześniej, dlatego troszeczkę parę wersetów wcześniej, jakbyście czytali, uczniowie idą i sprzeczają się, które ja jest ważniejsze, moje ja czy twoje ja? Moje ja czy twoje ja? Ja jestem ważniejszy czy ty? Nie, ja jestem ważniejszy. Ty jesteś ważniejszy. No ten mi powiedział, że jestem i kłóć jest takim, nie? No oni tak nie mówili, oni się sprzeczali, który jest ważniejszy. I zwróćcie uwagę, kłócili się, które ja jest ważniejsze. Teraz, kiedy zobaczyli, że ktoś działa, zaczynają się kłócić nie, które ja jest ważniejsze, ale które my jest ważniejsze. My czy tamci, ten ktoś. Więc najpierw się kłócą o ja, a potem się sprzeczają o my. I przypominają trochę nasze słabe chrześcijaństwo, kiedy od poniedziałku do soboty kłócimy się o to, kto, żeby nasze ja było u góry, a w niedzielę czujemy się, że to nasze my jest lepsze niż tamtych. My to ci lepsi niż gdzieś tamci inni. A Jezus mówi, to w ogóle nie powinno tak działać. Taki rodzaj wyższości może być długo, wiecie, ukrywany, bo łatwo w grupie pielęgnuje się, że to nasze jest lepsze. Czasami nawet jako jednostki, jako pojedynczy chrześcijanin, ty jako ty, ja jako ja, rezygnujemy z siebie, decydujemy się, że jednak wcale nie jestem taki ważny. Decyduję się zrezygnować z mojej pychy, z mojej wyższości, przestaję się wywyższać, doświadczony różnymi doświadczeniami życia, zaczynam mówić w porządku, Panie, nie będę się wywyższał nad innych, wcale nie jestem pierwszy. Czujemy, że powinniśmy się ukorzyć, jakby z tym ja jakoś sobie radzimy, ale kiedy przychodzimy w niedzielę do my to jednak jest ciągle to najlepsze. Tu nam jest trudniej. Rezygnujemy z siebie, ale jako społeczność pielęgnujemy swoją wyższość. I wtedy to się nie nazywa Kościół, tylko to się nazywa stado. To nie jest wspólnota, tylko stado, ponieważ to idzie razem i my lepsi niż tamci. Wspólnota, jeżeli jest Kościołem, idzie za Jezusem. Amen? Wspólnota idzie za Jezusem, nie za tym, co o sobie myśli, nie za tym, jaką sobie historię o sobie ułożyła, nie za tym, co im się wydaje, że są. Kościół idzie za Jezusem z troską, miłością, łagodnością Pana patrzy na świat. Sekta albo Kościół. Czym się różni sekta i Kościół? No bo sekta mówi, my mamy rację. No Kościół też musi powiedzieć, że ma rację. Przecież nie będę z jakiejś fałszywej pokory mówił, no dobra, wy macie rację, my nie mamy. Nie jestem przekonany, że prawda jest w Chrystusie. A więc czym się różni sekta? Widzicie, sekta to my i tylko my. Sektę zawsze poznacie po tym, że wam powiedzą, tylko my mamy zbawienie. Tylko my mamy Jezusa. Tylko u nas można być zbawionym. To jest definicja sekty. Kościół natomiast mówi, jesteśmy jednym z wielu miejsc, gdzie zbiera się mistyczne, duchowe ciało Chrystusa i widzimy w innych kościołach, w innych braciach i siostrach również naszego Pana, ponieważ Jezus jest wśród nas i wśród nich, ponieważ oni i my działamy w imieniu Jezusa. Sekta to my i tylko my. Sekta to spór z każdym, kto nie z nami. I Jan był blisko założenia sekty. My, a tamci nie z nami. Nasz Kościół. Inne niech se robią, co chcą. Nasz jest ten najlepszy. I zapominamy o Jezusie. Nie pomyślą, by kogoś wesprzeć, wzmocnić, ale czy ty należysz do mojej partii? Jan widział świat partyjnie. Wiele razy jeszcze wróci to na świecie. Jan widział świat partyjnie. My i oni. Zapomina, że jest przy Jezusie tak samo jak każdy inny, z łaski. Nikt z nas na tej sali nie jest przy Jezusie dlatego, że był lepszy niż inni ludzie, ale wszyscy zgrzeszyli jako pozbawieni chwały Bożej. Jesteśmy zgubionymi grzesznikami, których odnalazł Pan Jezus i pociągnął do siebie na tych samych prawach, jak każdą inną siostrę i brata. Amen. Zgadzacie się do tej pory? Ta wypowiedź bywa często trochę mylona, i mieszają się ludziom dwa wersety. Kiedyś tu o tym wspomniałem, dziś chcę o tym powiedzieć więcej. Miesza się ludziom Ewangelia Mateusza 12:30, gdzie Jezus mówi tak, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, kto ze mną nie zbiera, rozprasza. A tutaj mówi, kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I pytanie, czy dostrzegacie różnicę między tymi dwoma wersetami? Bo one sobie wcale nie przeczą. Tutaj nie ma żadnego zaprzeczenia. Mamy tu różnicę. W pierwszym wypadku chodzi o Jezusa. Kto nie jest z Jezusem, to gdziekolwiek by był, i tak jest przeciw wszystkiemu, co jest prawdziwe i żywe. A w drugim wypadku chodzi o nas. To, że ktoś nie chodzi do nas albo nie jest z nami, jeszcze wcale nie znaczy, że nie zna Jezusa. Amen. Widzicie tą różnicę tu? Mamy tu różnicę. I ważne, żebyśmy ją widzieli. Kościół to nie ci, którzy są nasze my, ale ci, którzy są w Chrystusie. I nie powinno się, wiecie, nigdy zazdrościć nikomu ani tego, co Bóg w jego życiu zrobił, ani jego obdarowania. Myślę, że najgorszym grzechem, jaki człowiek może popełnić wobec brata albo siostry, będąc w kościele, jest z zazdrości podważanie jego obdarowania. Czyli kiedy tobie Duch Święty da jakiś dar, albo da dar komuś innemu i w innym kościele pojawi się ktoś, kto duchowo będzie bardzo skutecznie w imieniu Jezusa usługiwał, to najlepszym sposobem, żeby z zazdrości jakoś to wyrazić, powiedzieć, ale u nich to nieprawdziwe. U nich to złe. Nie ma gorszej zazdrości niż zazdrość o charyzmaty, o obdarowanie. Kiedy Duchowi Świętemu mówimy, ty źle robisz, że dałeś tamtym, a nie nam. Kiedy próbujemy Boga wciągać do naszej korupcji serca i zaczynamy podważać inną osobę. Zaczynamy oczerniać albo atakować i w jakikolwiek sposób. Jezus mówi, bądź ze mną i się nie pomylisz. Jeśli jesteś ze mną, to każdy dar, który jest od Boga dla ciebie, będziesz miał. Trwaj w Chrystusie. Jeśli ma dla ciebie uzdrowienie, to w Chrystusie je znajdziesz. Trwaj w Chrystusie. Jeśli ma dla ciebie cud, to go znajdziesz. Nie musisz oczerniać innych, żeby czuć się lepiej. Nie trzeba wyganiać demonów, Jezus mówi. Wystarczy być może mały kubek wody i on już jest cudowny dla tych, którzy naśladują Pana. I Pan odpowiedział Janowi na to, co Jan powiedział i nam, ale zaraz potem przejdzie właśnie do tych słów, które nazwałem jednymi z trudniejszych słów Nowego Testamentu. I zwróćmy uwagę, o czym zaraz będziemy czytać, bo idziemy dalej w Ewangelii Marka, 41 werset i dalsze. Chcę, żebyście zwrócili uwagę. Bo często te wersety bywają mylone z tym, że się dało kubek wody komuś biednemu. Tam nie mówi, że się dało szklankę wody żebrakowi na ulicy, bezdomnemu i niewierzącemu. Tam w ogóle nie ma takiej treści, chociaż my ją tam widzimy i ją tam wkładamy. I czasami w wypowiedziach mówimy, wiesz, choćbyś bliźniemu na ulicy dał szklankę wody. Chwała Bogu, pewnie, że to jest dobrze dać szklankę wody. Ale tu nie o tym jest mowa w ogóle. W tych wersetach, które my czytamy, Marek 49, 41 i dalej. Albowiem, kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Słyszycie? Kto by napoił kubkiem wody was w imię czego? Że należycie do Chrystusa. To jest mowa o czymś, co się dzieje pośród nas. Nie ma my i oni, ale dajesz, bo ktoś należy do Pana i dla ciebie każda rzecz, nawet najdrobniejsza, jest służeniem Chrystusowi i Kościołowi. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej dla ciebie wejść kulawem do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz. Ale jeśli sól zwieczeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Pierwsze, co widzimy w tym słowie, to różnica, jaką sprawia Jezus oraz zniszczenie, jakie czyni nasze ego, kiedy skupiamy się na tym ja, my, lepsi, tamci, gorsi, kiedy pycha się pojawia w naszym życiu. Mała szklanka wody jest czymś niesamowitym i błogosławiony, ale zaraz potem, w miarę czytania tego tekstu, może się zrobić słabo człowiekowi, który to czyta pierwszy raz. Może się zrobić lekko dziwnie. Jezus mówi o kamieniu młyńskim i rzuceniu się do morza, co w ogóle nam się nie kojarzy z Jezusem, bardzo dziwne. Potem mówi o odcinaniu ręki. Potem ten ktoś tą jedną ręką obcina sobie jeszcze jedną nogę. A potem tą jedną ręką, co mu została, wybija sobie oko. I się zastanawiamy, czemu to jest w Ewangelii? Co by się stało, gdybym to zrobił? Przecież nie zrobię czegoś takiego. A więc mamy odcięcie ręki, nogi, potem przychodzi wszystko do oka, a wszystko przeplatane jest robakami i ogniem. I zastanawiamy się, co to jest i mamy dość. Kończy się solą, ale nam już jest słabo. I wolelibyśmy sole jakieś takie do ocudzenia nas. O co tu chodzi? Mało tego. Bywa, że martwimy się, co by było, gdyby to usłyszał ktoś z prostych ludzi, nie? Może siebie nie mamy za tych prostych, no ale niechby to usłyszał taki nieuczony, to jeszcze by sobie biedak krzywdę zrobił. Co to mówi Jezus? Po pierwsze, chcę, abyście coś wiedzieli. Jezus te słowa mówi na osobności tylko do uczniów. Jezus opuszcza tu Galileję, już tam więcej nie będzie nauczał, kieruje się w kierunku Judei i po drodze zaczyna nauczać swoich uczniów i daje im słowo nie dla całego świata, to nie jest fragment kazania na górze, ale to jest fragment nauki dla uczniów, naśladowców pańskich, skupionych wokół Jezusa, których serc dotyka zazdrość, z którymi coś się nie tak dzieje i Pan postanawia ich tak trochę ustawić do pionu. Sprawić, żeby zobaczyli, na czym stoją i o co naprawdę w Ewangelii chodzi. To nie jest słowo, które tam dawał dla całego świata. Jesteś uczniem Jezusa, to jest słowo dla ciebie. Nie jesteś uczniem Jezusa, zostaw to na razie, to nie jest najważniejsze. Bo tutaj trzeba chcieć naprawdę zrozumieć, co Pan mówi. No bo albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. To się nam podoba. Ale tu pisze, że dostajesz kubek dlatego, że należysz do Pana. To nie jest tu opisane jakiś rodzaj miłosierdzia dla świata. To jest w innych wersetach i nie o to tutaj teraz chodzi. W imię Jezusa, czyli my, czy ja, mamy czynić dobro, które się liczy. Jezus nie mówi to o ludziach na ulicy, ale wprowadza swoją naukę pomiędzy uczniów Chrystusa. Czynienie dobra, kiedy czynisz dobro w kościele, ale robisz to w swoim imieniu, czynisz z ludzi dłużników. Bo jeżeli nie mam na chleb i dasz mi na chleb jako ty, to ja jestem twoim dłużnikiem. Ale jeśli dasz mi na chleb w imieniu Jezusa, to jestem dłużnikiem Jezusa i oddaję razem z tobą chwałę Jezusowi. Czynienie dobra w swoim imieniu czyni z ludzi dłużników. Wiecie, firmy tak czasami robią, że idą zrobić coś dobrego, idą nakarmić jakichś biednych, idą pomóc komuś tam, ale wszędzie wieszają swoje logo, żeby każdy wiedział, że to my, to nasza firma robi dobro i dobrze, że to robią. My mówimy dziś o kościele. U Jezusa nie ma miejsca na naszą chwałę. U Jezusa w kościele jest miejsce tylko i wyłącznie na chwałę oddawaną Bogu, która musi być czysta. Amen. Słyszycie mnie, przyjaciele? O czym dziś mówię? Czyniąc coś w imieniu Jezusa, okazujemy prawdziwą agapę. Wiemy, że agapę to jest miłość bezinteresowna, bezwarunkowa, niezmieniająca się bez względu na to, co mi zrobisz. Miłość agapę mówi, choćbyś mnie opluł, zabił, nienawidził, choćbyś nie wiem, co zrobił, ja cię miłuję, ponieważ miłość nie jest uczuciem, miłość jest decyzją. Zdecydowałem, że Jezus jest najważniejszy i tego nie zmienisz, niczym, co zrobisz. Pierwszy Kościół to pamiętał, wczesny Kościół to pamiętał i dziś musimy pamiętać. Czyniąc coś w imieniu Jezusa, taką miłość okazujemy. Nawet najmniejszy uczynek ma wartość, jeśli ludzie widzą w nas Jezusa, jeśli z powodu Chrystusa działamy, Jemu są wdzięczni. Czynienie dobra w imieniu Jezusa sprawia, że inni Go poznają, ale też sprawia, że my Go uwielbiamy. Lecz kiedy czynimy dobro w swoim imieniu i dużo dajemy, rozdajemy, dzielimy się, błogosławimy, i robimy to w swoim imieniu, czynimy z ludźmi niewolników. Z ludzi niewolników. Ludzie są nam coś dłużni, czują, że to nie jest Boże błogosławieństwo, ale to jest nasza jakaś łaska. Stajemy się czymś, co nie działa w ramach Kościoła. Ludzie widzą, ludzie mają widzieć w nas Jezusa i Jego uwielbiać. I dlatego, kiedy dajesz, szczególnie biednemu, co do jałmużny jest powiedziane, prawica nie wie, co robi lewica, szczególnie obdarzając tego na zewnątrz kościoła biednego. Ale w wypadku kościoła czynimy to świadomością obecności Chrystusa. Można coś czynić w swoim imieniu, ludzie będą wdzięczni Bogu, ale wtedy my ponosimy stratę. Dlatego obdarowując lub pomagając, czynimy to w imieniu Jezusa, czyli wiecie, co znaczy w imieniu Jezusa? W imieniu Jezusa znaczy w miejsce Chrystusa. W imieniu znaczy w miejsce. Kiedy król posyłał jakiegoś posłańca, mówił w moim imieniu przekaż takie i takie decyzje. I kiedy posłaniec przychodził, to nie mówił w imieniu kogoś tam, w imieniu króla mówię wam. I ludzie wiedzieli wtedy, że ten człowiek stoi tu w imieniu króla. Król nie mógł przyjść, ale posłał. Uczeń i naśladowca nie może działać w swoim imieniu, bo to, co mamy, nie jest z nas. W naszym imieniu wszystko zniszczymy. W naszym imieniu dojdziemy do końca. W naszym imieniu wszystko się wyczerpie. W naszym imieniu dojdziemy do miejsca, kiedy i nasze pudełko pokaże, że jest puste. Kiedy i nasz nasza cysterna wyschnie. Mały kubek jest większy niż wielkie słowa. Nie ma w nim naszej walki, zysku, wysiłku. Jest wielkie pokrzepienie dla pragnącego i świadectwo o Jezusie. W Jego imieniu możemy wszystko, bez Niego nic. I tu jest tajemnica. Działać w imieniu Jezusa to pokazywać, że należymy do Jezusa. Nasze imię przemija. Moje imię przemija. Przybywa nam siwych włosów, przybywa nam lat. Nasze imię przemija, ale Jego imię niesie nagrodę i nie przemija. Zachowujmy się jak bracia. Wtedy pokazujemy, kiedy to czynimy w imieniu Jezusa, z powodu Chrystusa, który jest w tobie, czynię braterstwo między tobą i mną. Pokazuje, że wiesz, co mamy wspólne? Jezus mówi, pokazujcie, że macie wspólnego Ojca. Nie my i oni, ale Ojcze, który jesteś w niebie. Jesteś nasz, mamy wspólnego Ojca. Zachowywanie się jak obcy pokazuje, że mamy innych ojców, chociaż możemy mieć taką samą ideologię. Jezus zaczyna przechodzić do dziwnej mowy. Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą temu, lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. O zgorszeniu nie mówi już, że kto by to czynił w jego imieniu, bo to się nie da w jego imieniu. Od czasem to pyszne, ja próbuję mówić, Bóg tak chciał. I w historii wielokrotnie czyniono zło i mówili, że to w imieniu Boga. W imieniu Boga mieczem, ogniem, armią, przemocą, morderstwem robiono różne rzeczy. Ale on mówi, kto by to czynił, lepiej jakby sobie kamień wziął i rzucił się do wody. Teraz to znaczy zgorszyć. Wiecie, co znaczy zgorszyć? Czym się zastanawiamy, co znaczy dosłownie. Niektórzy mówią, zgorszyć to znaczy, że byłem lepszy, ale się pogorszyłem, to jestem zgorszony. To nie do końca to. Słowo zgorszyć, przynajmniej w tym greckim, nowotestamentowym znaczeniu, oznacza dokładnie, wiecie, to samo, co gdybyś szedł, a ja bym ci podłożył nogę i przepadłbyś przeze mnie. Podłożyć ci pod nogi coś, co powoduje, że twoja droga jest utrudniona, że się zaczynasz wywracać. Zgorszyć to znaczy sprawić, że na twojej drodze wywracasz się przeze mnie. Czyli po naszym przejściu, po naszej obecności ludzie upadają nie widząc Jezusa, tylko widząc nasze zniszczenie i egoizmy. To jest zgorszenie. Kiedy człowiek wychodzi z naszego zboru i mówi, nie ma Boga. Ani nie chce słyszeć więcej o Bogu. Byłem tu u was i widziałem takie chrześcijaństwo, ja dziękuję. To jest zgorszenie, o którym mówi Pan. Kiedy ktoś poszukiwał Boga, ktoś szedł, ale nasze zachowanie, nasze ego, nasze ja, nasze my podłożyło mu nogę i go wywróciło. Widząc to, ludzie zawracają i gubią Boga przez nas. Stajemy się powodem do grzechu. I czasem tak siebie kochamy, że nas to nie obchodzi. A Jezus mówi, to jest straszny dramat, dlatego że po przejściu ucznia mają pozostać nadal ślady Jezusa, a nie nasze. Naśladowanie Jezusa nie polega tylko na tym, że za Nim idziemy, ale również na tym, że nie zadeptamy Jego śladów. Apostoł Paweł śmiało mógł powiedzieć do ludzi, naśladujcie Jezusa, albo mówił, możecie naśladować mnie. To samo, bo ja idę tymi śladami. Nie są zadeptane ślady pańskie. W tym imieniu jest początek każdego prawego działania naśladowcy Jezusa. Liczy się życie mojego brata, siostry, nie moje racje. I apostoł Paweł często o tym pisał. Chodzi o świadectwo. Nie to, co ja wiem, zrobię, nie patrząc na innych. Ważne, że moje na wierzchu. Biblia często ostrzega, nie gorszy współbraci, bliźniego, szczególnie tych malutkich. Malutkich znaczy też ostatnich. Tych, co są ostatnimi, czyli też słabymi, nie pierwszymi. Oni się zgorszą. Biblia mówi, nie rób tego. Jezus w tym miejscu nagle mówi właśnie te straszne słowa. Lepiej by było zawiesić na jego szyi kamień młyński. Wiecie, jak wyglądał kamień młyński? To było takie wielkie kamienne koło z dziurą w środku. Wyobraźcie sobie to na szyi. Jak z tym do wody wejdziesz, to na pewno nigdzie nie popłyniesz. Pójdziesz na samo dno. Widzimy to? I Jezus nie mówi, że dobrze by było, ale że lepiej by było zrobić to, bo Jezus nie mówi, że samobójstwo jest dobre. Ale Jezus mówi, jeżeli masz niszczyć współbrata, to wiesz co, dla ciebie by chyba nawet lepsze było, gdybyś nie żył, niż gdybyś w taki sposób ranił moje ciało, ponieważ to jest straszne, co czynisz. Samobójstwo jest straszne. Ale zabójstwo to jest grzech, a Pan mówi, że jest mniej straszny niż doprowadzenie do śmierci. Jeszcze raz, abyście mnie usłyszeli, Jezus tu nie mówi coś, aby popełnić samobójstwo, albo że jest ono lepsze niż zabójstwo. W ogóle Bóg tutaj o tym nie mówi. On mówi, że lepiej by było, gdyby taki człowiek nie żył, niż żył, niszcząc bliźniego bez miłości, bez świadectwa Chrystusa. O to chodzi. Nie wolno niszczyć Bożego dzieła w moim bracie i siostrze. Dwa zła są tu opisane. Jedno jest wynikiem bezbożności. Drugie jest zabijaniem Chrystusa, powtórnym krzyżowaniem Go w bracie, w siostrze, wyniszczaniem Jego ciała. Jedno i drugie jest strasznym złem. Problem w tym, że moje życie może być zgorszeniem nie tylko dla innych. Bo gdyby było tylko dla innych, Jezus by w tym miejscu skończył, powiedziałby w porządku. A więc teraz rozumiesz, nie wolno ci gorszyć innych, jeśli widzisz w nim Chrystusa. To choćbyś mu szklankę wody dał, dlatego że Jezusa w nim widzisz, już robisz wielką rzecz. Zrezygnujcie z tego my i my. Nasze lepsze, wasze gorsze. I w tym miejscu by skończył, powiedział, nie gorszy innych, ale zgorszenie może sięgnąć głębiej. Ono jest jak trąd, jak rak, może wejść głębiej. Problem w tym, że moje życie może być zgorszeniem nie tylko dla innych, może być zgorszeniem dla mnie samego. Że sam siebie mogę gorszyć. Mam w życiu rzeczy, które niszczą dzieło zbawienia, obecność Boga we mnie samym. Bóg mówi, to może się stać. I tu padają te niezrozumiałe słowa. Pamiętajmy o tamtym klimacie, gdzie ci ludzie są. Izrael, gorąco. Ci ludzie wiedzieli, co to znaczy gangrena, co to znaczy trąd. Wiecie, co jest gangrena, nie? Kiedy rana się nie goi, tylko się zaczyna psuć. Wiedzieli, co to jest trąd. Wiedzieli, że jak coś umrze, to jeżeli tego szybko nie pochowasz, to za chwilę będzie smród na całą okolicę. Albo coś obcinasz, albo to zabija ciebie. Jezus zaczyna mówić te słowa. Jeśli cię gorszy twoja ręka, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Trzy razy to powie, nie? Ten werset wstrząsa. Pierwsze pytanie, znając naukę Pana Jezusa z tej perspektywy, to czy brak ręki może zmienić serce? Zaczynamy widzieć, że Jezusowi wcale nie chodzi o to, żeby ktoś z tych biednych uczniów wziął miecz i sobie dłoń uciął. Coś więcej Jezus chce powiedzieć. Muszę odciąć działanie wszelkiego brania i budowania swojego imienia. Jeśli twoja ręka, twoje życie, twoja ręka tylko bierze i bierze i bierze, i tylko moje i nasze, Jezus mówi, to lepiej obetnij, bo to jest psucie Kościoła. Ręka symbolizuje branie albo dawanie. Branie i dawanie, czynienie zła lub dobra. Biblia mówi do nas, że bracia, kiedy uwielbiacie Pana, macie wznosić co? Czyste ręce. My czasami śpiewamy, że wznoszę moje ręce i trzymamy je w kieszeni i nie wznosimy. Ja się zastanawiam, dlaczego się śpiewa na przykład wznoszę moje ręce i się nie wznosi tych rąk. Nie, może niektórzy boją, że będą dziecinni. Ja wznoszę moje ręce, a wy? I to nie jest żaden powód do chluby, ale się zastanawiam, po co śpiewać. To jakbym przyszedł do domu i powiedział do żony, przyniosę ci kwiatki. A gdzie je masz? A nie przyniosą, tak w przenośni, wiesz. Tak symbolicznie przyniosłem. No. Codziennie ci będę przynosił symboliczne kwiatki. Okej. Okay. Czyste ręce mamy wznosić, nie? Coś ta ręka ma czymś być. Wiecie, nikt w historii Kościoła, przynajmniej normalny na umyśle, nigdy nie obcinał sobie rąk. Oczywiście zdarzało się, że ludzie brali to dosłownie, ale nikt zdrowy na umyśle tego nie robił. Ale wielu musiało wybrać i między innymi my musimy wybrać, od czego nasze ręce odciąć. Bo od pewnych rzeczy nasze ręce trzeba odciąć, słyszycie mnie? Nie chirurgicznie, ale duchowo. Twoje ręce, macie ręce? Popatrzcie sobie na rękę, chodźcie, pokażmy sobie w niej rękę, popatrzcie na rękę. No nie wstydź się, no nie jesteś w przedszkolu, no. Macie rękę? Niektórzy nie, no są za dorośli. Macie rękę czy nie? Czemu ją macie? Ona jest stworzona przez Boga do czynienia dobra. Powiecie amen? Kto ma rękę do robienia zła? Ręka jest, żeby czynić dobro. Twoje ręce są do dobra, od zła muszą się odciąć. Jezus mówi, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką. Co to znaczy kaleką teraz? Nie ma na myśli religijnego okaleczania się jak czciciele Baala. Żeby, wiecie, gdyby odcinał nasze ręce za każdym razem, jak coś złego robimy, to by tutaj, nie wiem, może jeden czy dwóch miało rękę. Może trochę dzieci na szkółce by jeszcze ręce miało, ale dorośli by już nie mieli obydwu. I rąk, i nóg, i oczu. Przynosiliby nas i odnosili. On nie ma na myśli religijnego kaleczenia się. Raczej rzeczy, których niezrobienie uczyni nas w oczach świata kalekami łomnymi. Świat powie, ty tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz. A ty mówisz, tak, właśnie tego nie mogę. Odciąłem się od tego. Świat mówi, to co to za życie? Moje życie z Jezusem Chrystusem. To lepsze niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony z całą swoją chytrością i sposobami na życie. To słowo piekło, tutaj w Grece mamy użyte słowo Gehenna. Ci z was, którzy znają trochę geografię Izraela, wiedzą, to jest Dolina Chinon. W Dolinie Chinon stał Moloch. Molochowi składano w ofierze ludzi, szczególnie małe dzieci, żywcem smażono Molochowi. Jezus mówi o kimś, kto nic nie odcina i w całości, z całym zaśmieconym życiem składa się w ofierze dla Bożka zła. Ale list do Rzymian nam mówi, abyśmy złożyli nasze życie jako ofiarę czystą, świętą Bogu. I dlatego musisz od pewnych rzeczy się odciąć, nawet jeśli świat cię uzna za kalekę, za jakiegoś handicapa chodzącego. Trudno. Na tym polega ból odcinania. Tam w Dolinie Chinon płonął nieugaszony ogień. Dzień i noc paliły się śmieci i unosił się smród. Było obrazem piekła dla wielu ludzi, gdzie pali się to, co nieprzydatne, odrzucone, nieczyste. I to samo mówi o nodze. Jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Mamy dwie nogi. Przynajmniej większość z nas, jeśli nie mieliście wypadku, macie dwie nogi. Można mieć jedną nogę, ale dalej duchowo mieć dwie. Bo nie o dwóch fizycznie nogach Jezus mówi. Mamy dwie nogi, ale dokąd my zmierzamy? Czy pamiętamy, że jesteśmy pielgrzymami? Czy pamiętamy, że Jezus jest drogą? Czy pamiętamy, że nasze nogi nie mają zacierać śladów Jezusa, ale jeszcze bardziej je odciskać, aby inni widzieli? Nie można być jedną nogą tu, drugą tam. Wiecie, gdzie można być jedną nogą tu, drugą tam? Na moście w Cieszynie. Na Oldzie. Naprawdę. Kto był na tym moście w Cieszynie, na Oldzie, nie? Wszystkich gości, których tam przyprowadzam, to ich stawiam. Mówię, stoi tak? A on mówi, no i co teraz? Ja mówię, a wiesz, gdzie jesteś? On mówi, no nie. Mówię, popatrz w dół. Oni patrzą w dół. Patrz, mówię, tu masz Czechy, tu masz Polskę. Jesteś pomiędzy Polską i Czechami. Tu możesz być jedną nogą tu, drugą nogą tu. Duchowo nie możesz stać jedną nogą w Królestwie Bożym, a drugą nogą być satanistą. Ta noga to satanista, a ta to pastor. Można się jakiś czas oszukiwać, ale Jezus mówi, coś z tym trzeba zrobić. Człowiek musi być albo żywy, albo martwy. Wiecie, była w starożytności, już właściwie w Babilonie, ale Rzymianie też z sadystyczną radością stosowali pewien rodzaj kary śmierci. Kara śmierci, która polegała, wiecie na czym? Na przywiązaniu do żywego człowieka martwego człowieka. Do pleców żywego człowieka przywiązywano trupa i tak ich zostawiano. Uwierzcie mi, że straszną śmiercią umierał skazaniec skazany na tą śmierć. Trup, który był do niego przywiązany, zaczynał się rozkładać i zatruwać całe jego życie tym trupim kwasem, tym trupim jadem. I to jest straszna śmierć. I nigdy się nie zdarzyło, że kiedy przywiązano trupa do takiego człowieka, to że ten człowiek nie umarł, tylko trup ożył. Zawsze śmierć działała tak, bo to trzeba odciąć. Dopiero ludzie Królestwa Bożego coś nowego odkryli. Jezus dotknął się trędowatego i co, stał się trędowaty? Nie, to trąd musiał ustąpić, bo Jezus jest światłością. Mając w sobie Jezusa, możesz się odciąć od śmierci. Jezus przyszedł do grobu Łazarza i powiedział, Łazarzu, wyjdź. A pamiętacie, dlaczego powiedział Łazarzu, wyjdź? Bo jakby tylko powiedział wyjdź, to by cały cmentarz poszedł do domu. Taką miał moc Pan Jezus. Kiedy rzucono ciało do grobu Eliasza, to facet, który tam wpadł, też umarł, tak? Czy nie? Ej, znacie Słowo Boże, czy nie? ożył, dokładnie. Ponieważ to działa w drugą stronę. Bądźcie żywi, odcinajcie to, co martwe, odcinajcie, odcinajcie, a to, co martwe do nas podejdzie, będzie ożywać. Muszę sprawdzić, czy moje ślady prowadzą za Jezusem, niosą życie, czy nie. I jeśli cię gorszy oko twoje wyłubie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, gdyby Jezusowi chodziło rzeczywiście o oko, to kto by tu miał jeszcze oko? Ja już bym obydwóch nie miał. No może niektórzy z was są bardzo pobożni, mieliby jeszcze. Może niektórzy mieliby nawet cztery, nie wiem. Ja bym nie miał. Pożądanie oczu pociąga w przepaść serce. Wiecie, tu jest problem. Musisz albo swoje oczy od czegoś odciąć, albo to coś odetnie twoje serce od Boga. Gdy pociągnie serce, nogi i ręce, zaczniesz pójść iść za złym. Człowiek zacznie czynić zło. I znów, wyłupanie sobie oka fizycznie nie zmieni twojego serca. Jeśli twoje serce nie przeżyje Bożej odnowy w Duchu Świętym, to choćby stracił oczy, to nadal będziesz miał pożądliwość w sercu. Nasze oczy muszą być stracone dla pornografii. Albo pornografię odetniesz dla twoich oczu, albo pornografia odetnie ciebie dla Chrystusa. Muszą być obcięte dla pożądliwości, zazdrości. Jakby wyłupane dla tego, czym nęci świat. Podsumowując, co robisz, dokąd idziesz, na co patrzysz. Możesz robić zło lub dobro, chodzić w Królestwie Bożym lub potępieniu. Patrzeć na zło lub patrzeć na Jezusa. Każdy musi komuś służyć. Cię w tamtych czasach, ci ludzie, jak słuchali Jezusa, jak sobie to wyobrażali, człowiek w tamtym czasie bez ręki, bez nogi, bez oka był skazany na bardzo ciężkie życie. W tamtym czasie nie było rent, nie było pomocy społecznej. Dzisiaj, gdybym nie miał oczu albo nogi, to państwo mi da jakieś pieniądze, żebym przeżył, prawda? Dzisiaj, gdybyś umierał w grudku na ulicy z głodu, to każdy, kto będzie przechodził, podniesie cię i da ci kawałek chleba. Ale w tamtym czasie człowiek był pozostawiony sobie. Nie było pomocy społecznej. Było inaczej. Ludzie se to potrafili wyobrazić. Był taki człowiek skazany na łaskę i uważany za niepełnowartościowego. I niestety takimi przychodzimy do Boga. Panie, musiałem odciąć pewne rzeczy. Tylko z twojej łaski teraz mogę żyć. Taki człowiek bez oka, bez ręki, bez nogi nie mógłby być kapłanem. Nie mógłby służyć świątyni. Panie, ja też nie jestem godzien, aby stanąć przed najświętszym twoim obliczem, ale wiem, że stanę tam z wszystkim, dlatego że ty jesteś tym, który mnie pociągnął, który mnie uzdrawia. To odcięcie pokazuje, Jezus chce powiedzieć tymi słowami, że żadna cena nie jest za wysoka, abyś poszedł za Jezusem. Nie można za dużo zapłacić za Królestwo Boże. Bez nóg, bez rąk, bez oczu. W tym świecie bez oczu, bez rąk i nóg nic nie cieszy. To jest inna rzecz. A naszym celem jest prawdziwe Królestwo Radości. Bez rąk, bez nóg, bez oczu nie moglibyśmy działać dla Królestwa, ale one mają być odcięte od świata, poświęcone Panu. Popatrz na twoje ręce. Nie powinni robić zła. Popatrz na twoje nogi. Nie powinny iść do zła. Popatrz na twoje oczy. Bóg połączył twoje oczy z mózgiem. Nie wiem, czy wiecie, ale patrząc na to z punktu widzenia lekarzy, oczy to jest jedyna widoczna na zewnątrz część mózgu. Wiecie o tym? Oczy są częścią mózgu. To jest jedyny kawałek mózgu, jaki wystaje na zewnątrz. Potem wiesz, że go masz. Ja się dziwię, jak na siebie patrzę też, że mam, nie? Niektórzy sprawdzają, czy ta echa nie ma, nie? Te oczy, wiecie, po co mi Bóg dał? Żeby te oczy zdecydowały, co robią z tym, co widzą. Pozbądź się wszystkiego, co czyni twój upadek. Odetnij. Jezus trzy razy mówi, odetnij, bo chodzi o miejsce, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Robak im się zaraz kojarzył, robak zjada to, co zdechłe, prawda? I mówi, tego nie może być w tobie. Słuchaj, nie możesz być z jednej strony napełniony Duchem Świętym, a z drugiej strony zjadany przez robaki. To byś jakieś zombie był, ja nie wiem, co by to było. Nie możesz gnić, to jest trąd. To jest zgnilizna, nawet nie trąd, bo trądu robak nie zjada. Ogień nie gaśnie, tam się palą śmieci. Mamy to powtórzone aż trzy razy. Widać, Jezus chce, abyśmy to usłyszeli. Coś, co robaczywe, uważane jest za zepsute. Zło i zepsucie bez Jezusa nie ma końca. Jeśli jesteś zepsuty, to bez Jezusa to się nie skończy. To nie jest tak, że któregoś dnia zostawisz pornografię na przykład. Jeżeli któryś z was, chłopaki, Zresztą dziewczyny teraz też jest uzależniony od pornografii. 97% chłopców patrzyło chociaż raz w życiu na pornografię. I proszę cię, nie mów mi, że jesteś te 3%. Możesz z tym coś zrobić, Duch Święty może. To, co masz raz w głowie, tego się nie da zapomnieć. Nieczyste myśli prowadzą do nieczystych uczynków. Nigdy nie popełnisz nieczystego uczynku bez nieczystych myśli. Żeby popełnić nieczysty uczynek, musisz pójść tam, gdzie nie powinieneś iść. Ten robak, ten ogień, to są z Księgi Izajasza słowa. Jeśli zobaczycie na Księgę Izajasza, 66 rozdział, 22-24, powoli chcę dojść do końca, mój czas minął. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Tego pragniemy, prawda? I będzie tak, że każdy nów i każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Zwróćcie uwagę, kiedy Jezus mówi te słowa. My czasami tym słowem straszymy jakichś biednych ludzi. Gdzie są tacy, co głoszą Ewangelię. Ja widziałem gościa, który miał taką trąbę, wiecie, taki głośnik i krzyczał na ulicy do ludzi, że wszyscy idą w ogień piekielny. Ja nie wiem, czy ludzie rozumieli, że to dobra nowina, bo to nie jest dobra nowina. Ten gościu zapomniał, co ma głosić. To jest głupota, a nie Ewangelia, coś takiego krzyczeć ludziom na ulicy. Ale tutaj pisze, że zobaczycie tych, którzy odstąpili. I to słowo, które ja dziś czytam z Marka, jest też do tych, którzy zgorszyli samych siebie albo innych i sami sobie taki los zmajstrowali. I o tym też mówi Izajasz. Będziecie patrzeć na trupy tych, którzy odstąpili od życia, którzy odcięli siebie od tego, co żywe. Jezus tu nie grozi i nie straszy. Jezus ostrzega, bo to, co nam dał, nam dobrą nowinę. Jezus nie po to umarł na krzyżu, żebyśmy cały świat straszyli piekłem, ale po to, byśmy światu ogłaszali łaskę. On nie chce nas do piekła posłać, ale chce nas od piekła wybawić. Niektórzy chrześcijanie brzmią tak, jakby Bóg chciał wszystkich do piekła władować. On nie chce nam zabrać grzechów i zła na siłę, ale pragnie, abyśmy wybrali Jego miłość. I to jest to, czym się chciałem dzisiaj z wami podzielić. Można, wiecie, należeć do widzialnego kościoła, słyszycie mnie? Do widzialnego kościoła, ale pielęgnować swoje ja. Być dumnym i pysznym z naszego my. My to ci lepsi. Ale nie należeć do jego ludu, który w jego imieniu czyni dobro. I najważniejszą rzecz, nie ma zła w imieniu Jezusa. Nie patrz na to, czy należysz widzialnie do kościoła. Czy byłeś dzisiaj w kościele? Ktoś powie, byłeś. Pytanie brzmi, czy jesteś dziś kościołem? Czy jesteś? Czy odciąłeś twoje oczy od złego? Czy odciąłeś twoje ręce od tego, co złe? Czy odciąłeś twoje nogi od tego, co złe? Czy podjąłeś decyzję, że całym swoim życiem chcesz iść za Jezusem? Być może w czymś się pogubiłeś, zaniedbałeś. Może to coś dużego, może to małego. Może czujesz, że nawet sam nie potrafisz tak tego nazwać po imieniu, co musiałbyś zmienić. Chciałbym się modlić teraz o tych z was, którzy tak czują. Nawet może, tak jak mówię, może wiesz dokładnie, co to jest. Może jest to jakiś bardzo poważny grzech, może jakiś taki, który inni by powiedzieli, a co tam, a ty czujesz, że to cię oddziela od Pana i czujesz, że musisz się od tego odciąć. Jakaś nienawiść, jakaś zemsta, może, jak mówię, coś większego, jakaś pornografia, jakieś gorsze rzeczy, małe czy duże, nieważne, nikt cię nie będzie o to pytał. Chcemy się o ciebie pomodlić. Bóg wie, czy to duże, czy to małe. Bóg wie, czy potrafisz to nazwać, czy może nawet właściwie powiesz tak, wiecie, ja nawet nie umiem powiedzieć, co to jest, ale potrzebuję, żeby Duch Święty mi pokazał, od czego mam się odciąć, żeby lepiej Mu służyć. Nikt was nie będzie wyciągał do przodu. Dajcie tylko znak ręką reszcie Kościoła, bo Kościół jest miejscem do modlitwy. Amen. Aby się o was pomodlić. Kto z was potrzebuje? Widzę jedną rękę, drugą, trzecią, czwartą, już teraz nie zliczę. Kto z was? Podnieście rękę, a wy obejrzyjcie się, którzy nie podnosicie rękę. Ci, co nie podnoszą rękę, zobaczcie, kto podniósł rękę. Wiecie, co mówią ci, co podnieśli rękę? Ci, co podnieśli rękę, mówią wam, pomódźcie się o mnie, bo przyszedłem do dzieci Bożych i zamiast dać im szklankę wody, to wiesz, co im dzisiaj daj? Z powodu Chrystusa daj im dziś twoją modlitwę. I to jest posłuszeństwo słowu. Jeszcze raz podnieście rękę, kto potrzebuje modlitwy. Ktoś jeszcze? Popatrzcie, podnieśli ludzie ręce i mówią, pomódźcie się o mnie. Wstańmy wszyscy, spędźmy chwilę w modlitwie. Spędźmy chwilę w modlitwie, pomódlmy się o nich. Panie, przynosimy Ci tych, którzy podnieśli ręce. My nie wiemy, w jakiej sprawie. Nie wiem, czy to dotyczy ręki, nogi, oczu, czy całego ich życia, powołania, może słabości. Nie wiem, Panie, czy ci, co podnieśli rękę, wiedzą, jaka to jest sprawa, czy tylko czują, że gdzieś nie mogą przylgnąć do Ciebie z całego serca. Proszę Ciebie, Panie, o każdego z nas, kto stoi dzisiaj tutaj z pragnieniem modlitwy, z pragnieniem Twojej przemiany, Twojego prowadzenia. Pouczaj nas w Duchu Święty. Włóż w nasze serce nie tylko tą chęć, ale i daj nam dojść do tego wykonania. Prosimy dzisiaj Ciebie, Ojcze, aby ci, którzy zaufają w modlitwie dziś Tobie, wyszli stąd ubłogosławieni, posileni Tobą, wyszli posileni tym, że Jezus żyje, że Jezus widział, słyszy. Panie, widzę w mojej pamięci tych, co stali z podniesionymi dłońmi. Znam imiona niektórych z nich, innych nie znam. O niektórych, Panie, nawet wiem, ale proszę Ciebie, tylko Ty możesz to rozwiązać. Tylko Ty, Panie, możesz to uzdrowić. Tylko Ty możesz, Panie, pomóc im odciąć się od tych rzeczy, które zabierają ręce, które stworzyłeś, aby czynić dobro, które niszczą ich kroki, które im dałeś po to, aby mogli za Tobą iść i iść z dobrą nowiną, które niszczą ich serce przez oczy, które patrzą nie tam, gdzie trzeba. Do Ciebie o Twoją łaskę się zwracamy, Ojcze. Do Ciebie przychodzimy. Ciebie o Twoje działanie przez cały tydzień prosimy Cię, by to słowo owocowało, przynosiło w nas owoc Twojej miłości. Amen.